Dzień dobry, a gościem rozmowy w południe jest pan Michał Kamiński, wicemarszałek Senatu, ale kandydat też do Senatu kolejnej kadencji, Trzecia Droga i Pakt Senacki. Dzień dobry, panie marszałku.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dziękuję, że podkreślił pan, że jestem kandydatem Paktu Senackiego, bo prawie wszędzie wyborcy będą mieli do Senatu jednego, tak jak ja, kandydata całej opozycji.
Ale pozwoli pan, że zanim o sprawach senackich porozmawiamy o tym, co się dzisiaj wieczorem wydarzy w polskiej polityce. Wszyscy się spodziewają debaty. Czy ona może zmienić wynik wyborów, pańskim zdaniem?
Ja myślę, że ta debata odbywa się w tak bezprecedensowo krótki czas przed samym aktem wyborczym, że oczywiście może mieć ogromny wpływ na wynik wyborów. Ona przede wszystkim pokaże wszystkim Polakom wielkiego nieobecnego tchórza na tej debacie. Ten kryzys na Bliskim Wschodzie, wojna na Ukrainie pokazuje dzisiaj wszystkim, że Polska i każdy kraj potrzebuje odważnych przywódców. Dzisiaj 40 milionów Polaków, albo te paręnaście milionów, które będą oglądać debatę, zobaczą, że polski przywódca jest tchórzem. Ten, który Polską rządzi, nie staje do debaty, ucieka do przysłuchy.
Chciałem się zastanowić razem z panem, czy w ogóle do tej debaty dojdzie, bo przed chwilą Jan Grabiec z Koalicji Obywatelskiej poinformował, że TVP chce przenieść debatę ze studia przy Walemie Zeszyńskim, że chce dopuścić udział publiczności. Pańskim zdaniem jest możliwe, że w ogóle jeszcze tej debaty nie będzie?
Prawo i Sprawiedliwość boi się każdej prawdy. Boi się prawdy o swoich aferach, boi się każdej debaty i boi się też prawdy o swoim tchórzliwym liderze uciekającym do przysłuchy. Dlatego nie wykluczamy każdej prowokacji, nie wykluczamy każdego sposobu, by uniemożliwić Polakom poznanie prawdy.
Ale to znaczy, że wy możecie zrezygnować z tej debaty, panie marszałku? Możecie zrezygnować z tej debaty.
Panie redaktorze, rozmawia pan z człowiekiem, który nie odpowiada ani za działania Donalda Tuska, ani Szymona Hołowni, który
oczywiście
nas reprezentował w tej debacie. Więc ja nie wiem, ja mogę panu powiedzieć, co ja uważam. Ja uważam i uważałem tak zawsze. Trzeba wykorzystywać każdą szansę, żeby trafić do wyborców, do Polaków po prostu. Nie mówię o nich wyborcy Prawa i Sprawiedliwości. To są moi rodacy, którzy są w dużo większym stopniu ofiarą rządów Prawa i Sprawiedliwości niż ci, którzy na PiS nie głosują. Bo ci, którzy na PiS nie głosują, przynajmniej nie są przez PiS oszukani. A ci, którzy na PiS głosują, są na PiS i to strasznie, strasznie oszukani.
Panie marszałku, to jest duże ryzyko uczestniczyć w takiej debacie na kilka dni przed ciszą wyborczą. Mamy 4 dni do końca kampanii wyborczej.
To jest duże ryzyko, to jest bardzo duże ryzyko, bo powiem panu to jako człowiek, który się zna na tym, jako także amerykanista z wykształcenia. Ameryka jest ojczyzną debat wyborczych. To jest bezprecedensowo krótki czas między debatą a aktem wyborczym. Każda wtopa, przepraszam, że używam tego kolokwializmu, jest bardzo trudna do odkręcenia. I właśnie dlatego Prawo i Sprawiedliwość boi się w tej debacie pokazać pana wtopę, pana, który pewnie z racji tego, że już po prostu nie daje rady, nie jest nawet w stanie zapamiętać, czy referendum, do którego wzywa, mają ludzie głosować na tak czy na nie, bo ma w tej sprawie sprzeczne komunikaty i później wzywa wszystkich świętych na pomoc. Tego boi się Prawo i Sprawiedliwość. Prawo i Sprawiedliwość boi się obrazka pana prezesa Kaczyńskiego, który nie wie, co powiedzieć i krzyczy Jezus Maria w debacie, tak jak krzyczał na wiecu swoim, kiedy się pomylił. I po prostu tego obrazka się boi, bo boi się, że do Polaków dotrze, że w najbardziej trudnych światowych czasach, kiedy jest kryzys dookoła, kiedy wybuchają kolejne wojny, na czele Polski stoi człowiek, który chce mieć pełnię władzy, a po prostu już nie daje rady.
Panie marszałku, zapraszam teraz do radia naszego, do radia RMF24. Podobnie jak wszystkich słuchaczy, dziękujemy już słuchaczom RMF FM. Rozmowa w południe trwa w radiu RMF24. Panie marszałku, ciekaw, odwołam się do pańskiej wiedzy nie tyle jako kandydata do Senatu, nie tyle jako czynnego polityka, tylko właśnie jako człowieka, który media zna doskonale, był kiedyś spin doktorem. Spróbujmy porozmawiać w ten sposób. I dziennikarzem. Spróbujmy porozmawiać w ten sposób. Jak pan sądzi, czy dzisiaj Donald Tusk będzie odpowiadał na pytania pracowników TVP, czy będzie po prostu mówił swoje? Czy przyjdzie dzisiaj w białej koszuli, czy przyjdzie ubrany w garnitur? Co by pan mu doradził?
Ja myślę, że Donald Tusk powinien być sobą. Mówię to zupełnie poważnie, ponieważ Donald Tusk jak jest sobą, to zawsze wygrywa. Pamięta pan i pamiętają Polacy te obrazki z 11 roku, kiedy kibice jeździli za Donaldem Tuskiem. I wszyscy myśleli, że jemu to może bardzo zaszkodzić, że ten agresywny tłum krzyczący na niego i tak dalej może go, a on wyszedł do nich, Pan pamięta te obrazki, bo chyba wszyscy pamiętają, kto pamięta tamtą kampanię, już było 10 ponad lat temu, ale on wtedy bardzo wyzyskiwał, bo Tusk zyskuje zawsze wtedy, kiedy jest sobą. Podobnie jak Szymon Hołownia, jestem przekonany, że Szymon też dzisiaj właśnie pokaże siebie, takiego siebie, jakiego Polacy pokochali i wybierali w wyborach prezydenckich.
Ale wie pan, że Szymon Hołownia będzie w cieniu tej wielkiej rywalizacji między Morawieckim a Tuskiem. Będzie w cieniu, choćby nawet się bardzo starał.
Ale będzie, no wie pan co, w takim sensie będzie w cieniu Szymon Hołownia, jak wszyscy Polacy są w cieniu debaty między Tuskiem i Kaczyńskim i to już od dłuższego czasu, tak? To jest tak, my wszyscy jesteśmy w cieniu tej debaty. I mogę pana zapewnić, że Szymonowi Hołowni, jak nam wszystkim w tej debacie, jest nieporównanie bliżej do Donalda Tuska, bo nam w ogóle nie jest blisko do Jarosława Kaczyńskiego. My tylko chcemy, i po to jest też trzecia droga, żeby pokazać Polakom, że poza tym wszystkim mamy też pomysł na to, żeby tę wojnę zakończyć, że tę wojnę polsko-polską, za której winy nie ponosi Tusk, żeby było jasne, tylko ponosi winę Kaczyński, ale tę wojnę trzeba skończyć i my jako Trzecia Droga jesteśmy też ofertą dla tych ludzi, którzy już czują, że PiS nie jest ich opcją, a jeszcze nie są do końca przekonani, żeby głosować na opozycję. To my dzisiaj do tych wszystkich ludzi, którzy są zatroskani marnotrawstwem wyborczym i marnotrawstwem pieniędzy w naszym kraju. Tych wszystkich ludzi, którzy są zatroskani także takimi zwykłymi sprawami zwykłych Polaków, niekoniecznie ideologią, to do tych wszystkich ludzi nasze pragmatyczne, takie normalne podejście jest, myślę, bardzo ciekawą alternatywą.
A panie marszałku, pan myśli, że to będzie debata czy kłótnia dzisiaj w studiu telewizyjnym?
Ze strony dziennikarza, czy wie pan co, mi jest bardzo trudno jako byłemu dziennikarzowi, rozmawiając z dziennikarzem, który mi zadaje niewygodne pytania i ma do tego prawo, jest mi bardzo trudno nazywać dziennikarzami ludzi, którzy są urzędnikami partii.
Ale ja nie mówię o dziennikarzach, nie mówię o pracownikach TVP. Pytam się pana, czy będzie kłótnia, czy będzie normalne wypowiadanie, czy będzie spokojna atmosfera.
Pracownicy TVP są zainteresowani, żeby była kłótnia, bo PiS jest zainteresowany, żeby była kłótnia. PiS jest zainteresowany, żeby kłótnia w Polsce przysłaniała prawdę o rządach PiSu. Bo jak my się wyłącznie kłócimy, to ludzie się angażują emocjonalnie w kłótnie i jakby zapominają, o co się kłócimy. A moim zdaniem i Tusk, i Hołownia, i także pani Scheuring-Wielgus z Lewicy, my dzisiaj mamy wielkie zadanie, żeby w tej debacie przypomnieć Polakom, o czym są te wybory. A te wybory są między innymi o tym, że na czele Prawa i Sprawiedliwości i na czele państwa polskiego stoi bardzo już starszy pan, bardzo już nierozumiejący tego, co się dookoła nas dzieje, a jeszcze dodatkowo bojący się prawdy i bojący się dyskusji. Ale ta debata jest także w Polsce o tym, na tle tego, co dzieje się na Bliskim Wschodzie. Jak pan myśli, dlaczego Hamas napadł na Izrael?
No bo nie łączmy Hamasu chyba z wyborami polskimi.
Ale nie, a możemy łączyć. Bo dlaczego Izrael stał się ofiarą napadu, moim zdaniem, Hamasu? Bo był bardzo słaby wewnętrznie, bo był spór o Sąd Najwyższy, bo były demonstracje, bo wydawało się, że Izrael dziś jest zjednoczony i dobrze, ale Arabom się w pewnym momencie wydało, że ten spór wewnętrzny przyciąga agresję. I my jako Trzecia Droga wołamy dziś do Polaków, opamiętajmy się, bo spór w Polsce też przyciąga wrogów Polski do agresji. Bo pokazuje,
panie marszałku, ale też doceniajmy,
tam, gdzie powinniśmy być razem.
Ale też doceniajmy inteligencję naszych słuchaczy i nie wiążmy ataku Hamasu na Izrael z tym, co się wydarzy w Polsce 15 października. Natomiast chciałem pana zapytać, jeśli pan pozwoli.
Ja mówię tylko o tym, ja nie wiążę tego z wyborami, ja tylko mówię, bo to jest ważne i ja będę bronił tej tezy, że słabość kraju, który jest podzielony wewnętrznie, przyciąga jego przeciwników.
Ja chciałem teraz o pana o program zapytać, jeśli pan pozwoli. O program Trzeciej Drogi, jeśli chodzi o media publiczne, bo mówimy dużo o mediach, mówimy o debacie, która się w TVP odbędzie, bo z jednej strony chcecie silnych 16 ośrodków regionalnych, a z drugiej strony nie chcecie likwidacji mediów publicznych, ale też chcecie połączenia i PAP-u, i Polskiego Radia, i TVP. Po co? Nad tym się zastanawiam.
Ja jestem zwolennikiem, no po pierwsze, rozwiązanie strukturalne, w których wszystkie media, które są mediami publicznymi, mają jedną czapę, to jest rozwiązanie dobre. Ponieważ wszystko będzie wtedy od samego początku jasne. Wszystko będzie od samego początku jasne, że jest
cały sektor
mediów.
Ale co, przekaz będzie jednorodny? Rozumiem, że o to chodzi,
nie? Nie, chodzi. Nie, panie redaktorze, ale przecież w oczywisty sposób nie chodzi o jednorodny przekaz, bo ja jestem zdania, jeżeli ktokolwiek z Platformy Lewicy czy Trzeciej Drogi będzie chciał po następnych wyborach tego, żeby media publiczne się zmieniły w tym sensie nawet o 360 stopni, ale nie co do swojej struktury, ale co do swojego przekazu, to ja chcę tylko, żeby się zmieniły w jednej sprawie, żeby przestały kłamać, żeby i zaczęły mówić prawdę. Natomiast w sensie strukturalnym media publiczne w moim przekonaniu muszą być publiczne. Politycy powinni być od tego oddzieleni. I lepiej, żeby była jedna zarządzana przez jak najdalszą od polityki fachową ekipę. I takie, i są kraje, w których to się dzieje. Ponieważ, panie redaktorze, ja z całym szacunkiem dla mediów komercyjnych, dzisiaj pan i media komercyjne, takie jak RMF, dają nam płaszczyznę do mówienia o polityce i jestem za to bardzo wdzięczny. I wypełniają tę przestrzeń budowania demokracji. Ale ja sądzę, że my jesteśmy jeszcze dzisiaj w Polsce na takim etapie, że warto, żeby były media publiczne, które zapewnią obecność debaty w przestrzeni nie zawsze warunkowanej zyskiem ekonomicznym.
No tak, tylko ja się zastanawiam, wie pan, dlaczego musi być pod jednym kierownictwem i agencja prasowa, i Polskie Radio, i telewizja publiczna. Czy to nie będzie budziło tego typu skojarzeń, że to, wie pan, jest jeden wspólny radiokomitet?
Ale nie, ja myślę, że bardzo wiele będzie zależało od tego, jak to będzie rozwiązane i kto będzie stał na czele tego wszystkiego. A raczej zawsze myślę, jakie ciała kolegialne, jak one będą stanowione. Bo to jest przecież istotą rzeczy. Pamiętajmy o tym, że my mieliśmy w Polsce lata całe telewizję publiczną i ja zgodzę się, też uczciwie mówiąc, że telewizja publiczna zazwyczaj była przychylna wobec władzy w Polsce. I taka jest też brutalna rzeczywistość. Natomiast nigdy nie była narzędziem propagandy władzy. A to jest jednak zasadnicza różnica. Ale ja jestem za tym, żeby telewizja publiczna nie była ani władzy przychylna, ani nie była jej wroga, tylko żeby była obiektywna.
Panie
i żeby
Marszaku.
Była przede wszystkim zainteresowana rozwojem tego, do czego powinny służyć media publiczne, bo to jest ważne. To one powinny być zainteresowane tym, żeby w Polsce funkcjonowała debata publiczna.
Muszę panu powiedzieć, że muszę panu powiedzieć, że zawsze z dużą ciekawością i zainteresowaniem śledzę pańską karierę i ona nie przestaje mnie zaskakiwać. Także ta kariera około polityczna. Okazuje się, że jest pan jednym z członków parlamentarnego zespołu wspierania pszczelarstwa, panie marszałku.
Tak, dlatego że panie redaktorze, ja panu chcę powiedzieć, że kiedy odkryto u mnie cukrzycę wiele lat temu i ja musiałem zacząć się z tym jakoś sobie w życiu poradzić, tak? To również zacząłem zwracać uwagę na najrozmaitsze, że tak powiem, zdrowe metody żywienia. Miód może dla cukrzyków nie jest najlepszym rozwiązaniem, ale ja przy okazji poznawania problemów pszczelarstwa, po pierwsze zdałem sobie sprawę z tego, jak ważna to jest gałąź polskiego przemysłu rolnego. Myśmy sobie z tego zupełnie, znaczy ja przynajmniej sobie z tego zupełnie nie zdawałem sprawy.
Ale to pan się dowiadywał dopiero podczas prac tego zespołu parlamentu?
Tak, ja się dowiadywałem. Ja całkiem niedawno, panie redaktorze, pomagając mojej koleżance Uli Pasławskiej w okręgu olsztyńskim, miałem okazję spotkać wspaniałe firmy rodzinne produkujące polski miód, które mi mówiły i ja sobie to wszystko wynotowałem i obiecałem, że się tym będę zajmował po następnych wyborach, które mi wynotowały wszystkie problemy związane z tym, że i to pewnie to dotyczy zresztą wszystkich rządów. Niedopilnowania interesów polskiego pszczelarstwa także w kontekście...
Ale panie marszałku, jak ja rozumiem aktywność parlamentarną, to ona nie polega na funkcji edukacyjnej dla posłów czy senatorów, tylko to polega na tym, że senator lub poseł jest jako fachowiec, przychodzi do zespołu, na przykład wspierania pszczelarstwa i on proponuje rozwiązania.
Nie, to pan nie wie, jak działają takie, jak działają tego typu zespoły parlamentarne. To tak jak zespół na przykład wspierania opozycji białoruskiej czy coś takiego, bo też mamy tego typu zespoły, one się zajmują propagowaniem, czy są dla tych, którzy są zainteresowani problemem. A ja jestem zainteresowany wszystkimi tymi rzeczami, które są związane z produkcją w Polsce zdrowego żywienia. Ja uważam po prostu, że to jest jakaś szansa dla Polski, szansa dla polskiego rolnictwa, a także po sobie. Ja, panie redaktorze, przepraszam, że to mówię, ale ja po sobie zobaczyłem, jak ogromne znaczenie jakość jedzenia, to jak jemy, to jaką dietę stosujemy.
No ale miodem chyba się pan nie odżywia jako cukrzyk, rozumiem.
Przepraszam?
Ale miodem się pan chyba nie odżywia.
Jest jeden tylko typ miodu, który jest akurat dobry dla cukrzyków. Ja go czasem używam. Ja w ogóle czasem grzeszę niestety, jeśli chodzi o cukier. No to mi się zdarza, dlatego zawsze jak grzeszę cukrowo, to później muszę intensywniej trenować. Ale tak generalnie, wracając do tego, o czym pan mówił, tak? Znaczy zespoły, tego typu zespoły, które się nie wiążą parlamentarne ani z żadnymi dodatkowymi pieniędzmi, nikt z nas nie bierze na to dodatkowej kasy, one nie generują dodatkowych kosztów, ale one są one są między innymi dla tych ludzi, którzy jako parlamentarzyści są zainteresowani, żeby w czymś pomóc i czegoś się dowiedzieć. Ja się absolutnie, panie redaktorze, nie wstydzę tego, że tak, jako senator, jako kiedyś poseł, jako człowiek już 51-letni, ale ja się nie wstydzę tego, że są ogromne obszary życia, w których ja się w dalszym ciągu, jak każdy z nas, musi czegoś nauczyć. Ja się nigdy nie wstydzę zapytać.
To co do tego jest pełna zgoda, tylko wie pan, ostatnio mnie zafrapowała mnie ta pomysł zespołu parlamentarnego do spraw wspierania pszczelarstwa, na przykład prezentacja aplikacji e-pszczoła.
No wie pan, to jest piękna idea.
No fantastyczna, oczywiście.
Panie redaktorze, ile pożytecznych lekcji ze świata pszczół można przenieść do świata polityki?
Michał Kamiński.
Choćby pracowitość, panie redaktorze.
Choćby, ale wie pan, że trutnie źle kończą w świecie pszczół.
No i trutnie kończą źle jesienią. I mamy wszyscy szansę pogonić trutnie tej jesieni już za parę dni.
Michał Kamiński, wicemarszałek Senatu, kandydat do Senatu Trzeciej Drogi z Paktu Senackiego, był gościem.
Całej opozycji.
Tak był jest gościem radia RMF 24, był gościem Rozmowy w Południe. Dziękujemy bardzo.
Dzięki.